Już po żniwach, już po sejmikach bocianich nawet i to w wielu, wielu miejscach w Polsce. Ach, chciałoby się westchnąć, ale to nie zmienia faktu, że ciągle jeszcze możemy wędrować. Zwłaszcza, że w tych naszych wędrówkach zatrzymujemy się i to dosłownie przy każdej najmniejszej rzeczy, przy najmniejszym bibelocie. I tak też właśnie było w Kuncewiczówce, w domu Marii i Jerzego Kuncewiczów w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą. Tak często się zatrzymywaliśmy, że aż nie doszliśmy do bardzo wielu miejsc, zwłaszcza tych na piętrze.
To co, wędrujemy na pierwsze piętro? Pierwsze piętro, proszę Państwa, jest do życia. No to po schodach.
Niesamowite jest to, jak każdy schodek pod ciężarem różnego rodzaju obuwia turystów i zwiedzających to miejsce, czyli willę pod Wiewiórką, po prostu mówi, wypowiada słowa, które układają się na skrzypienie delikatniejsze bądź mocniejsze, zależy gdzie i jak, na jaki schodek nadepniemy. Naprawdę, to jest coś niesamowitego. Polecam Państwu, żeby wejść do tego domu, bo tam nawet delikatnie uchylone okno latem w salonie u Marii i Jerzego Kuncewiczów tak porusza pięknie tą białą firaną, że chciałoby się zajrzeć do środka i my właśnie zaglądamy, a nawet więcej, wchodzimy na piętro.
Weszli Państwo już po schodach i pomyślcie teraz, i to jest pytanie też do Was, czy dom dla 30-latków projektuje się tak samo jak dom dla 60-latków? Wyobraźcie sobie, no z tym słuchajcie najmniejszy problem. Kuncewiczowie codziennie chodzili na piechotę na spacery i dla nich nie było kłopotem zejście i wejście pod tą górę. Te spacery regularnie uprawiali w towarzystwie chociażby Zofii Kucówny, która o tym też wspomina. Oczywiście, że mieli samochód, ale także proszę pamiętać o tym, że Kazimierz, który wy dzisiaj znacie i to miejsce, które znacie jako gdzieś tam zagubione wśród lasów w wąwozie, to nie jest ten sam Kazimierz z okresu dwudziestolecia międzywojennego. Na tych wszystkich zalesionych bardzo pięknie zboczach wąwozów były kiedyś gospodarstwa rolne. Kuncewiczowa pisała o tym, że jak przychodzili tutaj, to przedzierali się przez cudze posesje. Przechodzili przez podwórka, szli przez łąki, szli przez sady. W związku z tym to nie było tak, że Kuncewiczowie wymyślili sobie jakieś miejsce na odludziu i tutaj właśnie zbudowali swój dom. Widzieliście archiwalne zdjęcia z okien tego domu. Ja wiem, że trudno uwierzyć, ale z tego miejsca było widać to, co się dzieje na rynku. Było widać kościół świętej Anny, było widać studnie, bo nie było tak bardzo dużo przyrody. No skoro ja mówię, że są tu gospodarstwa, to nikt nie chce mieszkać w ogrodzie, a każdy woli mieć kawałek ziemi, gdzie będą rosły ziemniaki, zboże, czy też będzie mogło wypasać się bydło. Ta przyroda troszkę zdominowała nam pejzaż i to Państwo odnosicie wrażenie, że my jesteśmy na peryferiach. Kiedyś tak nie było. Kiedyś rzeczywiście dom Kuncewiczów był także z rynku widoczny, przez to te ciemne ściany mają białe okna, żeby odbijało się od zieleni. Schody rzeczywiście mogą być problematyczne, ale proszę mi wierzyć, chyba nikt nie myśli na samym początku swojej kariery życiowej o tym, że kiedyś będzie mieć 70 czy 80 lat i że ta przestrzeń, czyli pierwsze piętro, go zamknie, odseparuje od gości znajdujących się na parterze. Mamy takie dramatyczne wspomnienia chociażby malarza Jerzego Gnatowskiego, zaprzyjaźnionego z rodziną Kuncewiczów, o tym, że jak pani Maria już była coraz starsza i w podeszłym wieku, to on ją znosił z tych schodów na rękach po to, żeby mogła spotkać się na parterze z gośćmi, którzy do jej domu przyszli. Przestrzeń prywatna. Prywatna bardzo. Kiedyś za czasów obecności obydwojga państwa Kuncewiczów, ta przestrzeń jaśniejsza, w której znajduje się część z państwa, należała do pana Jerzego. Natomiast ten pokój, w którym ja się znajduję, to było królestwo pani Marii. Mieliśmy najwięcej problemów z tymi przestrzeniami, jeśli chodzi o przygotowanie państwu ekspozycji. Z tego prostego względu, że w momencie, kiedy odeszli Kuncewiczowie, na początku lat 90., tym domem zajmowała się fundacja powołana przez syna państwa Kuncewiczów, Witolda. Było tak, że członkowie fundacji mieszkali na pierwszym piętrze, czyli że w tych wszystkich pokojach w łóżku pani Marii Kuncewiczowej mógł ktoś spać. No jest to szokujące dla nas, ale tak było. Także opowiadam Państwu o tym, bo w momencie, kiedy od śmierci dawnych właścicieli do momentu pojawienia się fundacji jest taki bardzo krótki czas, to my o pewnych rzeczach znajdujących się w tym domu, na przykład rzeczach osobistych, chociażby ubraniach, nie myślimy w kategorii eksponatu muzealnego. prawda? No, skoro są w kuchni jakieś naczynia, skoro są tam kubki i talerze, to znaczy możemy ich używać. A tymczasem nie, nie, to są już eksponaty. Czy ubrania trzeba wyrzucać osoby zmarłej? No tak, bo jest taki przesąd, prawda, że ubrania zmarłej osoby nie powinny w jej domu się znajdować dłużej niż, i tutaj wybierzcie, rok, pół roku, że to wszystko powinno być usunięte. A tymczasem nie, bo ubranie też może opowiedzieć Państwu jakiś kawałek fantastycznej historii. No i właśnie, co zrobić w momencie, kiedy my wiemy, że wchodząc w te przestrzenie, one nie mają autentycznego, prawdziwego charakteru. Co się przydaje? Redaktor. Przydaje się dziennikarz, przydaje się ekipa telewizyjna, która gościła w tym domu i która wykonała film, zdjęcia, do których można się odwołać. Taka ikonografia jest bardzo ważna i my dzięki temu, że w 1986 roku pani Ewa Wiśniewska wystąpiła w Cudzoziemce w reżyserii Ryszarda Bera i że ten film Tu w Kazimierzu miał swoją premierę, przyjechała ekipa telewizyjna. Pokazywali oczywiście gwiazdy, pokazali oczywiście premierę, ale także pokazali wnętrza tego domu. I dla nas te wnętrza to są materiały, no, mogę powiedzieć, ikoniczne, bo my kadr po kadrze oglądaliśmy ten film i staraliśmy się te kadry tutaj Państwu odtworzyć. Przykład, muszę sięgnąć. A to jest kadr z tego filmu. Możecie to sobie zobaczyć, puśćmy to po prostu, bo nie jest to żaden zabytek. Myśmy wycięli to zdjęcie po to, żeby Państwu pokazać toaletkę pani Marii Kuncewiczowej. I też uprzedzając Wasze pytania, czy wszystkie przedmioty, które znajdują się na tym stole, są oryginalne? Tak, ale nie wszystkich przedmiotów dotykała Maria Kuncewiczowa. Co my robimy? Znowu odwołam się do takiego pięknego reżyserskiego stwierdzenia, ulubionego opisu Marcela Łozińskiego, który mówi o zagęszczaniu rzeczywistości. Co to znaczy? To znaczy, my dajemy tu Państwu pewien klimat, pewien kontekst, ale niekoniecznie tymi perfumami, dokładnie tymi pryskała się pani Maria Kuncewiczowa. To nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby pokazać Państwu przedmioty z epoki, przedmioty autentyczne, przedmioty jak najbardziej zbliżone do tego, co udało się na tej fotografii utrwalić. Najbardziej oryginalna rzecz, no to takie pudełko, które wygląda jak pisanka. Stoi pani obok niego blisko, biała końcówka, niebieska podstawa, wygląda jak jajko, a tymczasem, uwaga, uwaga, oryginalne pudełko po angielskich pończochach, które Maria Kuncewiczowa otrzymała od swojego syna Witolda. Także proszę Państwa, no nie chcę cytować miasteczka Twin Peaks i mówić, że sowy nie są tym, za co się podają, ale bardzo często przedmiot, który kompletnie nie wygląda na eksponat muzealny, może należeć do najcenniejszych w tym domu. Co ciekawego jeszcze widzimy? Tu już pani się zachwycała sypialnią, mówiąc o tym, że marzy o takiej sypialni od lat 40. Kuncewiczowa nie musiała tyle czekać, bo rzeczywiście Karol Siciński taką piękną w sklejce sypialni jej zafundował. Ta sklejka nie pojawia się bez powodu. Mamy początek XX wieku. To, że Karol Siciński jest prekursorem i zwolennikiem polskiego stylu narodowego, a takiego stylu przykładem jest dom Kuncewiczów, nie oznacza, że Siciński nie wie, co się dzieje w Europie Zachodniej i nie wie, z czego projektuje Corbusier. Te sklejki są celowo tutaj wprowadzone, celowo jako nowość wprowadzone są też wnękowe szafy w garderobie. Dwa elementy garderoby Marii Kuncewiczowej. Piękną pelerynę i bluzkę. Te rzeczy wyszły z tego domu, podarowane przez właścicielkę innym osobom, ale na szczęście te inne osoby były na tyle wrażliwe, na tyle czułe, albo na tyle wiedziały, co mają w swoich szafach, że mimo iż obydwu elementów ubrań używały, to w momencie utworzenia tutaj muzeum te ubrania do szafy Marii Kuncewiczowej wróciły, także z bardzo piękną opowieścią.
I tych opowieści dzisiaj właśnie słuchamy, a opowiada Monika Januszek-Surdacka, kierownik oddziału Domu Kuncewiczów Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą. Drodzy Państwo, tak oto z tej garderoby i sypialni przejdźmy do kuchni, która tak naprawdę de facto, no niekoniecznie jest kuchnią w takim współczesnym rozumieniu, może bardziej taką jadalnią.
Ten dom ma trzy poziomy. Ten najniższy, tak zwany niski parter, to jest przestrzeń, gdzie była kuchnia z fajerami opalana na węgiel, gdzie się gotowało. Czy Maria Kuncewiczowa gotowała? Nie wiem. Natomiast wiemy, że w tym domu, w momencie, kiedy pojawili się tutaj Kuncewiczowie, była już zawsze osoba do opieki, do pomocy, czyli do zajmowania się tym przysłowiowym obieraniem ziemniaków. Tu wystarczyło tylko tę potrawę podgrzać i dosmaczyć. Z tym jedzeniem, proszę pani, też było różnie. Czy są wśród nas wegetarianie? No to by się pani nie pożywiła w tym domu, zwłaszcza w kontekście Jerzego Kuncewicza. Jest taka opowieść, i to jest jedna z tak zwanych legend miejskich Kazimierza, że Jerzy Kuncewicz przed każdym zjazdem do Kazimierza Dolnego, Kuncewiczowie mają amerykańskie paszporty, oni bywają w Kazimierzu, nie mieszkają na stałe, przyjeżdżają tutaj przed Wielkanocą, są do późnej jesieni i wracają. Najpierw są Stany Zjednoczone, gdzie Maria Kuncewiczowa na Uniwersytecie Chicagowskim wykłada literaturę polską, a potem to z powodu choroby Jerzego Kuncewicza muszą Kuncewiczowie zimy spędzać we Włoszech, w Rzymie. Ale mamy ten period najważniejszy, przygotowania przedwielkanocne i list, który dostaje gosposia Kuncewiczów, szynka. Ale nie ta z peweksu typu krakus, tylko prawdziwa szynka. No, są wśród nas ludzie, którzy pamiętają lata 70. i to, że szynka to było coś takiego mniej więcej jak anioł. Czyli trudno zdobyć, trudno doświadczyć. No ale ponoć panie stawały na rzęsach, żeby ta szynka jednak się pojawiła. Ponoć całą tę szynkę był w stanie skonsumować pan Jerzy. Jak on to robił? Żona go strasznie pilnowała, no bo choroba serca, żeby rzeczywiście nie pogłębić tego schorzenia, porcjowała mu te potrawy. To pan Jerzy stosował sposób. Zapraszał na obiad albo na kolację gości. I najpierw serwował gościom. I pani byłaby zdumiona, bo dostałaby pani na pewno nie pomidorka i ogórka, tylko całą kupę mięsa. I pan Jerzy dokładnie tyle samo nakładał sobie na talerz. Jak pani Maria mówiła, ależ Jerzy, to on mówił, ależ Marynko, ja tyle co Zosi. Tylko że Zosia się modliła nad tym talerzem pół dnia, a pan Jerzy dwoma hałsami był w stanie pochłonąć całą zawartość tego talerza. Słuchajcie, to wszystko się da wytłumaczyć. Jerzy Kuncewicz w czasie I wojny światowej ponad 2 lata siedział w najgorszym obozie jenieckim w Niemczech. On przeżył wszystko, co można przeżyć w takim obozie, a pobyt w tym obozie to jest wina jego patriotycznej postawy. Jak wybuchła wojna, to on był w Belgii na Uniwersytecie w Liège. Wybucha wojna, on wie, że są legiony, idzie do jednostki, chce się zgłosić do wojska, tylko zapomniał biedny, że on ma dokumenty rosyjskie, a że to jest Belgia, czyli sfraternizowana z Niemcami. On dlatego trafił do obozu. Cudem został z tego obozu wyciągnięty, ale myślę, że traumę głodu, świadomość tego, że przeżył piekło w tym obozie, była na tyle silna, że po prostu później rekompensował sobie to no właśnie spożywaniem chyba nadmiernym różnych pysznych pokarmów. Ze śniadaniem może by pani poszło lepiej, bo to był w biały ser i miód, czyli coś, co wegetarianin może spokojnie zjeść. Miód pochodzący z niedalekiej pasieki pana Edwarda Łaszanowskiego. W związku z tym takie to potrawy serwowano.
Przede wszystkim, tak jak państwo słyszą, jednak regionalnie, jednak po sąsiedzku. Rozpoczęliśmy naszą wędrówkę po domu Kuncewiczów od wiewiórki. Od wiewiórki na balustradzie schodów willi Kuncewiczów. No to też tymi wiewiórkami spróbujmy zakończyć, czy nadal podchodzą i do ogrodu, i generalnie pod drzwi domu.
Podchodzą i my je sami zapraszamy, te wiewióreczki. Mieszkają tutaj wiewiórki. Była też rozmowa na przykład o takim orzechu włoskim, który rośnie na trawniku obok domu Kuncewiczów. Jest to tak zwany orzech posadzony przez naturę. I mój kolega, który tutaj razem ze mną pracuje, mówi, ale wytnijmy ten orzech, bo on trochę zasłania nam perspektywę, przeszkadza w tym ogrodzie, jest rośliną wtórną, mogłoby go tutaj nie być. A ja powiedziałam, no jak to, ty chcesz wyciąć orzech, a co będą jadły wiewiórki? I tego się trzymamy, czyli orzech ma dożywocie u nas, chociaż wcale nie obfituje w orzechy. My te orzechy przywozimy z domu, układamy pod orzechem, żeby wiewiórki zawsze miały ochotę przyjść. Ciekawostką jest to, że kto był na piątkowym spacerze, to wie. Wędrowaliśmy sobie w tym upale po Kazimierzu Dolnym, po różnych miejscach i cały czas towarzyszyły nam wiewiórki. Łącznie z tym, że ostatnią wiewiórkę zobaczyliśmy na dziedzińcu klasztoru franciszkanów. Skakała sobie po perspektywie najpiękniejszego na Kazimierz widoku. Czyli rzeczywiście wiewiórki temu domowi, ale także naszej obecności w Kazimierzu patronują.
Nie tylko wiewiórki, ale przede wszystkim historie, opowieści, tak jak państwo słyszą. Historie i opowieści, które wyrosły z pasji i z takiej energii zarządzania miejscem pełnym magii, literatury, a nawet podobno duchów. Drodzy Państwo, w Kuncewiczówce zdarzają się takie dni, noce i wieczory, a nawet poranki, kiedy to pracownicy muzeum, otwierając drzwi, słyszą jakieś kroki po schodach, być może tam także straszy. Jeżeli tylko będą Państwo w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą i wybiorą się do willi pod Wiewiórką, proszę koniecznie podpytać Monikę Januszek-Surdacką, kierownika oddziału Domu Kuncewiczów Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym, o te duchy i o generalnie magię miejsca. Opowieści będzie bez liku.